Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak przebiega kampania wyborcza?
Intensywnie, ona dopiero się zaczęła. Od praktycznie 2 tygodni jesteśmy w tym reżimie kampanijnym. To jest bardzo dynamiczny proces. On będzie miał jeszcze wiele zakrętów, będzie wiele takich momentów intensyfikacji. Natomiast no, dla kandydata niezależnego, dla kandydata, który nie ma partii politycznej, jest to też duże wyzwanie organizacyjne, bo musimy zbudować i struktury, i finansowanie, i te wszystkie rzeczy, które kandydaci partyjni mają po prostu od tak. Ale dajemy radę i powiem szczerze, że jestem też zdumiony, jak dobrze nam to wszystko idzie, bo podopinaliśmy procesy, które były nie do zrobienia w, że tak powiem, w normalnym świecie. Tak? To jest ten entuzjazm ludzi, te wpłaty, ta chęć spotykania się, chęć dyskutowania, ta nadzieja, która się obudziła, to jest wszystko coś, co naprawdę bardzo nas porusza i daje nadzieję na bardzo dobry wynik.
Jak w takim razie mieszkańcy poszczególnych miejscowości reagują na spotkania z panem?
Pani, trudno powiedzieć w jednym zdaniu, dlatego że w Polsce samych miast jest prawie 1000, a mniejszych miejscowości dużo, dużo więcej i każda z nich ma swoją specyfikę, każda z nich ma swoje potrzeby. Natomiast to, co przejawia się cały czas w każdym miejscu, w którym jestem i wcześniej też bywałem jeszcze jako wykładowca, dziennikarz czy działacz społeczny, to jest chęć działania pozapartyjnego, robienia dobra, to jest chęć załatwiania spraw, to jest chęć budowania dla siebie lepszego świata realnie i dla naszych dzieci i zmęczenie tym stanem polityki, jaki w tej chwili w Polsce jest. To jest emocja, która dzisiaj towarzyszy bardzo wielu ludziom. Oni chcieliby mniej sporu, mniej kłótni, mniej dzielenia, mniej szczucia, a więcej takiej normalnej, organicznej pracy, jak uchodzi dzisiaj tutaj, widziałem w Stargardzie, przyglądając się programowi mieszkań wspomaganych. To jest coś, co wzruszyło mnie, poruszyło, zainspirowało i takich miejsc na tej trasie w Polsce widzę sporo. Widzę, jak ta Polska od dołu rośnie, jak się wspaniale rozwija, mimo tego, że czasami psuje się od góry.
Myśli pan, że to właśnie z tego wynika te 10% poparcia, o którym mówią sondaże?
Myślę, że tak, natomiast myślę, że to będzie 20 i myślę, że jak będzie już bliżej wyborów, to będzie to nawet więcej, dlatego że to, o czym ja mówię w swojej wizji i co jest dla mnie ważne, jest czymś, co jest nam absolutnie niewspólne, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, jakie mamy zapatrywania na tę czy inną kwestię, jest robota do zrobienia. I albo się pogodzimy wreszcie z tym, że możemy się różnić co do różnych kwestii, które nas zawsze będą różnić, a zrobimy razem robotę, albo się pozabijamy nawzajem w sensie symbolicznym na Twitterze, na Facebooku i w innych miejscach. To nie jest perspektywa, która by mnie cieszyła i chyba też nie cieszy już Polaków. Więc widzę, że to nasze poparcie buduje się, że ono jest też dla mnie jakoś niezwykle budujące, bo ja budowałem już w życiu różne organizacje społeczne i wiem, że to zawsze trzeba budować od dołu, że to nie jest tak, że przyjeżdża się z pomysłem i szuka się do niego chętnych, tylko muszą się znaleźć ludzie i oni poniosą każdy pomysł, który gdzieś się rodzi. My tych ludzi znajdujemy, budujemy, przecież zbudowaliśmy już w każdym województwie swój lokalny oddział. W tej chwili jesteśmy już w wielu na szczeblach powiatu czy gmin. To się naprawdę dzieje.
Czy bez względu na wynik wyborów 10 maja, ewentualnie wynik wyborów drugiej tury, będzie dalszy plan budowania struktur w kraju, struktur dziś, nazwijmy to, ruchu społecznego?
Tak, zdecydowanie, bo to jest, nie jest to opowieść o mnie i o mojej drodze życiowej, to jest opowieść o tym, że jestem liderem pewnej grupy, pewnej nadziei, pewnego takiego, powiedziałbym, no, pospolitego ruszenia, które nagle się zbiera, takiego fantastycznego w dobrym celu i to jest rzecz, której nie można zaprzepaścić, której nie można nie zauważyć, której nie można nie pociągnąć, a więc ta dobra energia na pewno będzie, mam nadzieję, że wygramy te wybory, ale nawet jeżeli byśmy ich nie wygrali, to tak czy siak ci ludzie z nami zostaną i będą budowali te nadzieje dalej.
Start na prezydenta powinien być ukoronowaniem kariery politycznej, a nie jego początkiem. To słowa politologa doktora Piotra Chrobaka z Uniwersytetu Szczecińskiego, a u pana ta kolejność jest odwrócona. Czy to było zamierzone działanie?
Nie zgadzam się z panem doktorem. Tak jest może we Włoszech, znaczy tak na pewno jest we Włoszech, ale w Polsce nigdy tak nie było. Czy tak było w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego, czy tak było w przypadku Andrzeja Dudy, który był nikomu nieznanym europosłem, kiedy zaczął kandydować na prezydenta. W Polsce mamy inny system, inną tradycję i polska konstytucja mówi bardzo wyraźnie. 35 lat to jest próg wieku, który powinien mieć przekroczony ktoś, kto kandyduje na prezydenta. Więc jeżeli tak jest napisane w konstytucji, to proszę mi znaleźć kogoś, dla który w wieku 35 lat osiąga zwieńczenie kariery politycznej. Poza tym jest jeszcze jeden wątek, który tu się pojawia i to jest wątek, o którym też mówi konstytucja. To znaczy tylko tylko i wyłącznie społecznego poparcia jako warunku wejścia do tej gry i ubiegania się o ten urząd. Polska polityka jest tak zepsuta w tej chwili przez postępowanie partii politycznych, jest tak zniszczona polska scena przez ten duopol PiS-u i Platformy, które obserwujemy, ale też i w ogóle przez myślenie partii o tym, on po prostu nam ukradły państwo. I to może odblokować tylko człowiek z zewnątrz. Więc jeżeli teraz mielibyśmy czekać na kogoś, dla kogo miałoby być to zwieńczenie kariery politycznej i znowu miałby na tym stanowisku myśleć partią, to ja dziękuję za takiego prezydenta. Właśnie dlatego zdecydowałem się kandydować, żeby niezależny prezydent, naprawdę ponadpartyjny i bezpartyjny prezydent, był w stanie wskazać partiom swoje miejsce. Partie muszą wrócić na swoje miejsce. W tym państwie, w naszym państwie w ogóle wszystko musi wrócić na swoje miejsce. Kościół, władza, partie polityczne, bo ten bałagan, który obserwuję od dłuższego czasu, naprawdę nie napawa mnie nadzieją.
Wierzy pan, że jako prezydent, jeżeli mieszkańcy Polski oddadzą na pana głos, będzie pan w stanie cokolwiek zmienić, nie mając za sobą poparcia choćby Sejmu?
Ale wie pani, prezydent nie jest dodatkiem do Sejmu. Prezydent nie jest drugim premierem. Prezydent nie jest też dodatkiem do Sejmu. Prezydent ma bardzo dużo narzędzi, których może korzystać. Może porozumiewać się z rządem co do pewnych kierunków, które są mu wspólne i może podpisywać ustawy, wspierać rząd na 1000 różnych sposobów, swoim autorytetem, narzędziami, które ma. I dzięki temu rząd ma sukcesy, swoje sukcesy, nie sukcesy prezydenta. A więc mądry rząd, niezależnie od tego, czy będzie z PiS-u, czy z Platformy, czy z jeszcze jakiejś innej partii, będzie współpracował z prezydentem, który chce współpracować z każdym, kto chce działać dla dobra Polski. Nie będzie prezydentem partyjnym, który jak przyjdzie dobra ustawa z PiS-u, to ją wyrzuci do kosza, bo jest z Platformy, albo odwrotnie. To jest pewien komfort, to jest wolność, której oczekuję od prezydenta i to też jest przekonanie, że jeżeli udałoby mi się wygrać te wybory, to od razu na scenie politycznej powstaje 9-milionowa większość, która nie należy do żadnej partii, ale która bardzo wyraźnie będzie odciskała swoje piętno na życiu również partii politycznych w najbliższych latach w Polsce.
Nie wydaje się panu, że zamiast zmniejszyć szansę prezydenta Andrzeja Dudy na reelekcję, może pan utrudnić innym kandydatom, kandydatom opozycji, walkę o drugą turę?
Myślę, że jest dokładnie odwrotnie, jeżeli chodzi o zwiększenie lub zmniejszenie szans Andrzeja Dudy, bo już po tym, jak wszedłem do gry, wielu politologów też zgodziło się z tezą, że to jest właśnie ten moment, w którym Andrzej Duda już nie wygra w pierwszej turze, bo nagle okazało się, że to poparcie też przepływa. I wcale nie jest tak, to jest bałamutna teza, że jeżeli pojawił się Hołownia, to mniej ludzi zagłosuje na Kidawę albo na Kosiniaka. My mamy różne elektoraty. I jak się popatrzy na to naprawdę bardzo głęboko, to ludzie, którzy zagłosują na Hołownię, to są nie tylko ci, którzy zagłosowali na Kidawę, ale ci, którzy w ogóle nie poszli na wybory. Część z nich zagłosowałaby na Dudę. Część z nich w ogóle by wybrała jeszcze kogoś innego, bo nasze elektoraty nie pokrywają się w całości. One się składają z różnych ludzi. My aktywizujemy różnych ludzi. To się nie dodaje. Więc my poszerzamy pole walki, my rozbudowujemy ofertę dla wyborcy i tak powinno być w pierwszej turze, natomiast druga tura, no to będzie już zupełnie inna opowieść, a jak będzie obsadzona, zobaczymy 10 maja.
W takim razie proszę powiedzieć, które postulaty programu wyborczego Szymona Hołowni mają przemówić do elektoratu, który 10 maja pójdzie do urn i odda na pana głos?
4 moje podstawowe punkty, a więc bezpieczeństwo narodowe, rozumiane wreszcie tak, jak powinno być rozumiane, czyli nie jako domena partyjna, tylko ponadpartyjna, ale niebezpieczeństwo nie tylko militarne, ale bezpieczeństwo w internecie. Państwo, które kiedy nadciąga epidemia, nie okłada się pałami po głowach na Twitterze z opozycją, a opozycja zarzuca coś państwu, tylko wszyscy razem pracują po to, żeby ochronić się przed zagrożeniem. To jest opieka, troska i wspieranie samorządów, które samorządowcy, z którymi rozmawiam w Polsce, mówią, będziemy następni po sędziach. Chce się, teraz idzie centralizacja, teraz idzie pomysł na to, żeby samorządom zabrać ich samorządność. Prezydent powinien bezwzględnie chronić samorządy i działalność obywatelską w Polsce. To jest solidarność społeczna, więc troska o wykluczonych, o dostęp do usług socjalnych, o wynagrodzenia nauczycieli, o to, żeby szkoła wreszcie mogła spokojnie funkcjonować, o to, żeby ochrona zdrowia była wreszcie sensownie finansowana i nie trzeba było przeciągać kołdry z onkologii na kardiologię i z powrotem. To jest dostęp do komunikacji, przecież transport zbiorowy, z niego wykluczonych jest 14 milionów Polaków, ale to jest też troska o ludzi, którzy są wykluczeni z powodu kryzysu bezdomności, wieku. Prezydent ma mandat do tego, żeby zajmować się tymi, którzy ze społeczności są wykluczani. I wreszcie taka rzecz, która jest gdzieś w moim sercu bardzo głęboko, ale też i w każdym działaniu, które podejmuję od lat, to środowisko naturalne. My będziemy mieli z nim coraz większy problem. My mamy coraz mniej wody w Polsce, my mamy coraz więcej problemów związanych z czystością powietrza w Polsce. To kosztuje życie Polaków. To za chwilę będzie kosztowało nas ogromne pieniądze. Nie można już dłużej czekać i patrzeć, jak się sytuacja rozwinie, albo co pomoże wygrać wybory na Śląsku albo w innym regionie. Musimy się wszyscy wziąć do roboty, żeby nasze dzieci nie pluły na nasze groby, kiedy przyjdzie co do czego, bo nie będą miały wody, będą żyły w kraju, który będzie nie do zamieszkania i w którym ceny żywności będą takie, że nie będziemy sami sobie poradzić. Te roboty trzeba zacząć dzisiaj i trzeba ją zacząć z PiS-em, z Platformą, z PSL-em i ze wszystkimi, którzy są na scenie politycznej, bo to naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kiedy trafiasz do lekarza, do szkoły, albo brakuje ci wody, czy nie masz autobusu, czy głosujesz na PiS, na Platformę, na Konfederację, czy na PSL. Ktoś to wreszcie musi głośno powiedzieć i ktoś musi za takim myśleniem wreszcie w tym centralnym systemie władzy optować.
Teraz pytanie, które muszę zadać, bo zadaje je wiele osób. Czy czuje pan różnicę między światem show biznesu, a taką twardą polityką już na tym etapie, na etapie kampanii wyborczej?
Pani, ja nigdy nie byłem do końca częścią świata show biznesu. Ja po prostu przez 12 lat prowadziłem program z moim kolegą Marcinem Prokopem w telewizji TVN. Jeden program przez 12 lat i to tak naprawdę zajmowało mi jakieś 15% mojego czasu i energii. Ja nie miałem czasu na uczestniczenie w show biznesie. Pisałem książki, założyłem dwie fundacje pracujące w 13 krajach. Jeździłem po świecie, miałem wykłady. No i raz na jakiś czas zająłem się robieniem Mam Talent. Więc proszę mnie pytać o życie show biznesu, bo ja go po prostu nie znam. Natomiast widzę, że to wejście do polityki to nie jest łatwa sytuacja, bo ta polityka jest pełna kłamstwa. Jest pełna takiego bardzo, już nawet nie prostego, ale prostackiego myślenia, że to wszystko musi zmieścić się na Twitterze i ten Twitter powinien być aktywny przez 24 godziny waląc we wszystkich naokoło. To jest miejsce, w którym obiecuje się niestworzone rzeczy, kłamiąc ludziom prosto w żywe oczy i manipuluje nimi bez żadnego w ogóle mrugnięcia okiem, bo uważa się, że to jest dobre. To ciężko wytrzymać w takim stężeniu. No ale ja idę do tej polityki właśnie po to, żeby nie kłamać, żeby mówić uczciwie jak jest i żeby próbować zmienić standardy, nie tylko uzyskać jakieś stanowisko, tylko żebyśmy za 10-15 lat mieli politykę, w której jest jakieś miejsce na służbę, na prawdę, na elementarne rzeczy.
Wierzy pan w to?
Tak, wierzę. Wierzę, bo ja uważam, że nie ma co się zajmować rzeczami, które są łatwe. To jest trudna rzecz. Ale trzeba się zajmować w życiu rzeczami trudnymi, podejmować najtrudniejsze wyzwania, bo to nas też czyni ludźmi. Więc to jest bardzo trudne wyzwanie, ale ja zamierzam je podjąć i jestem zdeterminowany do tego, żeby doprowadzić je do końca.
Kończąc naszą rozmowę, chcę jeszcze zapytać o sprawę feralnego spotu wyborczego, tego pierwszego. Sondaże pokazują, że nie do końca położył on się cieniem na pana poparciu. Żałuje pan tego posunięcia?
Przeprosiłem za to i uważam, że powinienem to zrobić. Oczywiście później doradcy różni pisali, ale po co trzeba było mówić, że to strategia, że to zostało wymyślone. Ja nie potrafię kłamać. Powiedziałem wprost, nie przypilnowałem tego spotu. Gdybym go przypilnował i rzetelnie obejrzał, myśmy byli wtedy w ferworze rejestrowania komitetu wyborczego, no mnóstwo różnych rzeczy formalnych miałem na głowie. Mam na mało ludzi, bo nie mamy partii, nie przypilnowałem, przeprosiłem. Nie powinniśmy grać Smoleńskim żadną miarą, w żadnej sytuacji i moi współpracownicy, którzy ten spot zrobili, oni nie mieli złej intencji, bo oni chcieli po prostu w symboliczny sposób pokazać, że nie wolno właśnie grać Smoleńskiem do celów politycznych. Tylko niechcący właśnie nim zagrali. I to mi się bardzo nie spodobało, kiedy zrozumiałem, co w tym spocie jest, wycofałem się. To się nie położyło w żaden sposób, nie przełożyło się na sondaże. Mam nadzieję, że również dlatego, że ludzie zobaczyli, że jeżeli się uczciwie po prostu podchodzi do swoich pomyłek, a nie je ukrywa, to może jest jakaś szansa właśnie na zmianę jakości też języka, który jest w polskiej polityce.
A czy uczciwy człowiek, sumienny, szczery, ma naprawdę szansę na to, aby znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej?
Sprawdzimy 10 maja. Ja natomiast na pewno nie zamierzam zmieniać ani swoich poglądów, ani swojego sposobu bycia, ani sposobu, w jaki się komunikuję. Zamierzam uczciwie, prosto, bez manipulacji mówić ludziom, co myślę, jak to widzę, a czy oni te wizje podzielą? Mam nadzieję, że tak, bo ja, wie pani, ja nie musiałem tego robić. I wszyscy moi kontrkandydaci, jak się im nie uda, to zostaną dalej wicemarszałkiniami Sejmu, europosłami, posłami. Nic się w ich życiu nie stanie. W moim stanie się wszystko, bo położyłem na szali wszystko, ale ja naprawdę 20 lat obserwując tę scenę polityczną, mam dość tych kłamstw, tych manipulacji, tego taniego Hollywoodu, który się robi i tych polityków, którzy oczekują od ludzi, że będą im mówili, że są piękni i wspaniali. To polityk powinien mówić ludziom, ile w nich widzi piękna, wspaniałych i energetycznych rzeczy.
Stąd wiele osób pytało, po co to panu?
właśnie po to, żeby pokazać ludziom, że jest w nich siła, a nie po to, żeby zostać później premierem, wicepremierem albo obsadzić swoimi wszystkimi pociotkami spółki Skarbu Państwa albo wodociągowe. Chcę przywrócić Polakom świadomość, że to jest ich państwo i że oni niezależnie od tego, jakie mają poglądy, mogą się w nim zmieścić i możemy razem zrobić robotę. Jedność to nie jest jednolitość. Jedność to jest pojednana różnorodność. I o tym chciałbym w ciągu 5 lat mojej prezydentury opowiedzieć.
Na jakie poparcie pan liczy?
Na takie, które pozwoli mi wejść do drugiej tury. A jak już wejdę do drugiej tury, to zmobilizujemy wszystkie siły, żeby w Polsce 24 maja zmienił się prezydent.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Szymon Hołownia.
Dziękuję bardzo.